Czytanie z Księgi Liczb. Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał przeto Pan na lud wężojadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieś go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.
Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, w dniu mego utrapienia napłoń ku mnie Twego.
Z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać, i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada, tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? On rzekł do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata. Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do niego, kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus. Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego, a oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od ciebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawi mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chrystus.
Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz i prosimy Cię, abyś nas prowadził w mocy tego Słowa, abyś Ty sam oświecał nas światłem Bożej prawdy, abyś Ty sam działał w nas tak, byśmy stanęli w prawdzie przed sobą i byśmy mogli być jeszcze bliżej Ciebie, poznawszy Twoją świętą wolę. Maryjo, która jesteś naszą Matką, oddajemy się Tobie, zawierzamy się Tobie. Chroń nas, strzeż i ucz słuchać i wypełniać tego Słowa Bożego. Usiądźmy sobie. Witam was, kochani, w kolejny dzień rekolekcji. Dzisiejsze Słowo Boże, które Kościół nam daje jako pokarm i jako wskazówkę, pokazuje nam bardzo ciekawą rzecz. Izraelici szli od góry Chor w kierunku Morza Czerwonego. Co to znaczy? To znaczy, że szli w drugą stronę. Normalnie szli od Morza Czerwonego w stronę Kanaanu, a tutaj nagle Pan Bóg ich zawrócił. Wiemy, że wędrówka przez pustynię przebiegała w dziwny sposób. Żydzi mieli namioty, rozbijali obóz, był namiot spotkanie, nad tym namiotem był obłok. I w momencie, kiedy się unosił obłok, oni się musieli pakować i iść i przenosić w inne miejsca. I raz szli do przodu, raz szli do tyłu. No i w końcu, kiedy szli do tyłu, zaczęli się denerwować. Zaczęli się denerwować i wkurzać i zaczęli szemrać przeciwko Bogu i Mojżeszowi. I wiemy, że wtedy pojawiły się węże. Węże, które kąsały Izraelitów. Ja mówiłem o tym na kazaniu, na gorzkich żalach, więc nie będziemy teraz tego tematu rozwijać. Ale bardzo ważna rzecz w tym wszystkim jest taka, że Bóg mówi, myśli moje nie są myślami waszymi, ani moje drogi waszymi drogami, bo Bogiem jestem, nie człowiekiem. Jakiego użyć porównania, abyśmy to zrozumieli? Wyobraźmy sobie, że są dzieci. Każdy być może ma te dzieci. Znamy, jaka jest mentalność i psychika dziecka. Wiemy, że dziecko ma wielkie pragnienie poznawania świata. Ma różne pragnienia, dążenia i swoje cele. I to dziecko uważa, że pewne rzeczy są dla niego dobre. Natomiast człowiek dorosły, patrząc na zachowanie dziecka, mówi nie. Twoje myślenie nie jest dobre. Moi drodzy, Pan Bóg patrzy na nas jak na dzieci. Dokładnie. Według tego samego kontekstu. My patrzymy i szukamy doraźnego dobra. Tu na ziemi. Natomiast Pan Bóg zupełnie w innym duchu nas kieruje. Pan Bóg tak nas ustawia, abyśmy z Nim byli w niebie. Ponieważ gdybyśmy często spełniali swoje pragnienia i marzenia, tam byśmy nie dotarli. Wyobraź sobie, że twoje dziecko ma 10 lat i ma akt własności, ponieważ do dyspozycji akt własności potężnych jakichś, nie wiem, fabryk, jakiś potężny majątek. I ktoś przychodzi do niego i mówi, ty słuchaj, ja ci kupię rowerek i jakieś świecidełko, a ty mi daj ten akt własności. Dla dziecka ten akt własności jest czym? Niczym, zwykłym kawałkiem papieru. A rowerek, a coś ciekawego, pięknego jest czymś konkretnym. Więc decyduje się na wymianę. A potem okaże się, że to był największy błąd i największa głupota. Podobnie my czasami, goniąc za różnymi świecidełkami i własnymi pragnieniami, możemy tak się zagmatwać, że utracimy to, co najważniejsze. I Pan Bóg czasami koryguje nasze życie poprzez takie, a nie inne rzeczy, poprzez na przykład jakąś, nie wiem, jakąś katastrofę finansową, poprzez jakieś wtopienie czegoś, poprzez może upadek jakiś, poprzez jakąś operację, poprzez różne rzeczy. Pan Bóg dąży do jednego, byśmy do Niego trafili i tak nas prowadzi, a my często tego nie rozumiemy. Tak jak nie rozumieli Żydzi tego, co powiedział do nich Jezus. Mówi, ja odchodzę i wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Dlaczego? No jak w grzechu umrzesz, to nie pójdziesz do nieba. Jezus mówi wyraźnie. Jesteście uparci. Kochani, nikt nie wkurzał Jezusa bardziej i nikt nie bardziej nie podnosił mu ciśnienia niż faryzeusze. Ludzie, którzy przestrzegali prawo, naprawdę byli ludźmi znającymi Pismo Święte, żyjącymi według prawa. Oni pościli, oni modlili się i wszystko. Tylko w czym był ich problem? Problem był w tym, że oni uważali, że są sprawiedliwi. Więc nie potrzebują nawrócenia. A celnicy, grzesznicy, nierządnice, ci ludzie wiedzieli doskonale. Uznawali swój grzech. A kiedy uznali swój grzech, wtedy Jezus mógł ich uzdrowić. I dlatego powiedział szokujące słowa. Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego. A więc widzimy, Jezus mówi przerażające słowa. Tam, gdzie ja idę, wy później możecie, bo w grzechach swoich pomrzecie. A Żydzi znowu rozumieją po swojemu. Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada, tam, gdzie ja idę, wy później możecie? I dalej Jezus mówi, wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. I jeżeli mówi, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, słowo ja jestem, to wiemy, to jest imię Boga, Jahwe, pomrzecie w grzechach swoich. I później dalszy ciąg dialogu, ale myślę, że w tym momencie nie będziemy w to wchodzić. Bardzo ważna rzecz. Kochani, może być tak, że jesteś na kazaniu na mszy świętej i mówisz, o to nie do mnie, to do sąsiada, to do kogoś tam, ja jestem w porządku, ja jestem sprawiedliwy. Błąd. Kochani, podstawową rzeczą jest uznać swoją nędzę, uznać swoją słabość i przyznać się do niej. A kiedy to zrobisz, że staniesz w prawdzie przed Bogiem, w prawdzie, nie udając kogoś innego, wtedy On cię uzdrowi. Kochani, mówiliśmy sobie o różnych rzeczach na naszych rekolekcjach. Przeprowadzamy pewien zamknięty cykl. Naszym zadaniem, jeszcze raz przypomnę, tych rekolekcji jest odzyskanie bądź uaktywnienie w nas owoców Ducha Świętego. Byśmy czuli w sobie moc wiary i Ducha Świętego i miłości. Bo wiara żywa daje nam życie bez lęku. Daje nam nadprzyrodzone cnoty i daje nam życie w wielkiej radości. Po prostu niebo będzie już w nas. Będziemy nosić w sobie niebo. Miłość, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, opanowanie. Ludzie widząc nas, widząc nasz pokój serca, będą widzieć w naszym zachowaniu Jezusa. Będą widzieć w naszych oczach Jezusa. I będziemy świadectwem nic nie robiąc, tylko po prostu żyjąc w Duchu Świętym, żyjąc po prostu mając w sobie to, czego być może nie mieliśmy nigdy. Przez grzech czy przez różne rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką mieliśmy zrobić, to wybaczyć. I przygotować się dobrze do spowiedzi świętej, wyznając wszystkie grzechy tak, jak trzeba, tak, jak one są. Drugim zadaniem, które mieliśmy wczoraj, było wyrzeczenie się wszystkich praktyk okultystycznych, spirytystycznych, astrologicznych. Tego wszystkiego, co nas otwiera na działanie złego ducha. Kiedy my go do siebie zapraszamy przez różne znaki, symbole, przez po prostu akty niewiary. I mieliśmy takie zadanie, było na wczoraj. Moi drodzy, co było zadanie, mieliśmy tego się wyrzec. I myślę, że też wielu z was poczuło wielką ulgę, wielką radość, kiedy oddało to Jezusowi, kiedy się tego wszystkiego wyrzekło. Co jest w tym najważniejsze? Uznać to, tak było, tak, zgadzam się z tym i wyrzec się tego. Czyli sprzeciw woli, sprzeciw mojej woli i w tym momencie, kiedy ja się temu sprzeciwiam, w tym momencie Pan Jezus może mnie uwolnić, może mnie uzdrowić. Dzisiaj, kochani, kolejna przeszkoda, też bardzo ważna, którą musimy usunąć my, nikt inny, tylko my. To musimy zrobić. Kochani, o co chodzi? Jesteśmy jako ludzie wyposażeni w dar, którym jest mowa, wypowiadanie słów. I to jest niesamowity dar, ale równocześnie rzecz bardzo odpowiedzialna. W jaki sposób Pan Bóg stworzył świat? Stworzył świat przez słowo. Kiedy otworzymy Księgę Rodzaju, na samym początku jest powiedziane: Bóg rzekł i stało się. Czyli Bóg rzekł: niech się stanie światłość, i stała się światłość. Niech się stanie tam coś. Możemy sobie to dokładnie przeczytać. Czyli Bóg stwarza przez słowo. Słowo Boże ma moc i się dzieje. Czyli jeżeli coś Bóg powie, to się musi stać. I moi drodzy, jeżeli znamy głębiej teologię, to wiemy, że tym odwiecznym słowem Ojca jest Jego jednorodzony Syn. I dlatego w wyznaniu wiary, które wyznajemy w każdą niedzielę, mówimy: a przez Niego wszystko się stało. Zanim Jezus został człowiekiem, był odwiecznym słowem Ojca. Ale też nie będziemy tego rozwijać, ponieważ to jest temat dla seminarium duchownego i tych, którzy studiują teologię. Chodzi o to, że Słowo Boże ma moc i ono się dzieje. I teraz my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I też jako jedyne istoty możemy wypowiadać słowa. I uwaga, nasze słowo też się dzieje. Nie w takim stopniu jak Słowo Boże, ale też ma moc. I kochani, to jest bardzo ważne. To jest, kochani, niesamowicie ważny dar, ponieważ jest czymś mocnym, ale też bardzo niebezpiecznym. Żaden policjant o zdrowych zmysłach nie dałby swojemu dziecku do zabawy pistoletu naładowanego i odbezpieczonego, bo doskonale wie, że to dziecko by zrobiło krzywdę sobie bądź komuś i mogłaby to być tragiczna sytuacja. Moi drodzy, pewnych rzeczy niebezpiecznych nie powierzamy ludziom nieodpowiedzialnym. I moi drodzy, słowo nasze ludzkie ma moc dać życie i ma moc je zniszczyć. Jest taki kanadyjski kapłan, nazywa się Philip Reilly. On przez całe życie walczył z aborcją. Można sobie obejrzeć taki film Cywilizacja aborcji. Jest dostępny na internecie. I on, tenże kapłan, ja mówię tylko o jednym wątku z jego życia, bo jest bardzo wiele ciekawych różnych innych wątków. Oprócz tego, że walczy z tą aborcją, pomaga kobietom, które się tej aborcji dopuściły. I aby taka kobieta przyszła do niego tam, do tego ośrodka pomocy, musi wypełnić ankietę. Jest taka ankieta, na którą wszystkie kobiety odpowiadają w 100% tak. Pytanie brzmi: co mogłoby uratować to dziecko, żeby nie doszło do aborcji? I każda z nich zaznaczyła taką odpowiedź: gdyby ktoś powiedział mi dobre słowo, nie bój się, wszystko będzie dobrze, urodzisz i wychowasz to dziecko. Brakło dobrego słowa i niestety przyszła śmierć. Ale równocześnie, kochani, słowem można zabić. Nie będę podawał przykładów, które znacie z Ruszanki sprzed kilku lat. Jeszcze mnie wtedy nie było. Nie będę rozwijał tematu. Ale wystarczy tylko powiedzieć, ile ludzi młodych odbiera sobie życie z powodu hejtu na internecie. Wiadomo, że młodzi teraz żyją w świecie wirtualnym. Dla nich żyć to Facebook, to Twitter, Instagram i te wszystkie inne messengery. Oni tam się promują, siebie sprzedają jako osoby i ktoś ich albo chwali, albo gani, albo szydzi z nich i dołuje. I są tacy ludzie, którzy tak potrafią kogoś zdołować, że ten ktoś odbierze sobie życie. Słowem można zniszczyć. można człowieka zabić. Posłuchajmy, co mówi na ten temat Pismo Święte. Kochani, mądrość Syracha, 27 rozdział, wiersz 17. Uderzenie rózgi wywołuje sińce. Uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Szczęśliwy, kto przed nim był zasłonięty, kto nie doświadczył jego złości, kto nie dźwigał jego jarzma i nie był związany jego pętami. Jarzmo jego to jarzmo żelazne, a pęta jego pęta z brązu. Straszna jest śmierć, którą on sprowadził. Nawet Szeol jest lepszy od niego. Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości. Straszna jest śmierć, którą on sprowadził. Nawet Szeol jest lepszy od niego. To jest Stary Testament, ale ktoś może pomyśleć sobie, no dobrze, no ale to przecież był Stary Testament, proszę księdza. W Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 12, jak Jezus mówi o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, pada takie słowo. Posłuchajcie. Plemię żmijowe, jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy. I teraz uwaga. A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Z każdego bezużytecznego słowa. Zauważ. Zdasz sprawę w dzień sądu i to jest niesamowite, bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Dlatego, kochani, nie możemy sobie powiedzieć, że możemy sobie tak mówić i gadać, że ktoś tam coś mówi na czyjś temat, więc ja się dołączę i mówię to samo i pakuję kogoś i możemy sobie nie zdawać sprawy, jaką krzywdę możemy człowiekowi wyrządzić językiem. I teraz kilka przykładów. Kochani, nie są największą moc niszczącą ma przekleństwo rodzica wobec dziecka. Wystarczy, że powiesz swojemu dziecku, nic z ciebie nie będzie. Jesteś do niczego. Tyle wystarczy. Dlaczego to jest takie ważne? Kochani, my jako rodzice mamy władzę nad swoimi dziećmi. Władzę rodzicielską. I teraz, kiedy ty mówisz, jako rodzic swojemu dziecku, jesteś do niczego, nic z ciebie nie będzie, to w tym momencie rzucasz na niego przekleństwo. I ono będzie się sprawdzać. To się stanie. I może zastanawiasz się, dlaczego na przykład ktoś inny, rówieśnik twojego dziecka, wszystko się mu udaje, wszystko jest fajnie, czego się podejmie, ma zawsze sukces, zawsze jest dobrze, a u twojego dziecka jest wszystko pod górkę, wszystko nie tak, wszystko się sypie. Rodzina się sypie, finanse się sypią, nic się nie udaje. Ciąży na tobie bądź na dziecku twoim przekleństwo ojca. Przekleństwo matki. To jest bardzo poważna sprawa. Co zrobić, kiedy coś takiego było? Po prostu odwołać to. Osoba, która przeklina, musi to odwołać i wyznać na spowiedzi. Jeżeli osoba nie żyje, my kapłani mamy taką władzę, że możemy moc tych słów przeciąć. Był taki przypadek kiedyś, że młodzi ludzie się poznali i bardzo chcieli założyć rodzinę, ożenić się ze sobą. Ale tatuś pani młodej był bardzo negatywnie nastawiony do tego człowieka, który chciał się ożenić z jego córką, więc nie zgodził się na to, nie wyraził zgody. Ale ci młodzi pomimo sprzeciwu rodziców postanowili się pobrać. Rodzice oczywiście byli nieustępliwi. I kiedy był ślub w kościele, przyszedł tata, podszedł do tej panny młodej i powiedział tak. Ponieważ mnie nie słuchałaś, ponieważ nie postąpiłaś według tego, co ja chciałem i planowałem wobec ciebie, przeklinam ciebie i 7 kolejnych pokoleń. I tyle. I odszedł. I nie był nawet na ślubie. Co się potem stało? Ta dziewczyna urodziła pięcioro martwych dzieci. I co jest najgorsze? Ten ojciec nie zmienił zdania pomimo to. Dalej trwa w tym uporze. Moi drodzy, taką moc ma słowo przekleństwa. Jest taka pani, już jest babcią w tym momencie, pani Jadzia Choroszy, osoba, która prowadziła u mnie rekolekcje, tam można sobie znaleźć na stronie internetowej, gdybyście chcieli zgłębić sprawę. Jest osobą związaną z odnową w Duchu Świętym w diecezji jeleniogórskiej i tam i po prostu ona ma taką nawet misję kanoniczną głoszenia, prowadzenia takich rekolekcji dla ludzi i pomaga księżom egzorcystom w rozeznaniu. W rozeznawaniu duchów. Po prostu to jest wielki dar, ma taki charyzmat. Że jeżeli, bo wiadomo, że najważniejszą rzeczą w rozeznaniu, jeżeli jest człowiek opętany, to trzeba rozeznać, co to są za duchy i kiedy weszły. I księża odsyłają do tej pani te osoby, ona rozmawia z nimi, modli się i potem daje księżom listę tych wszystkich rzeczy, tych duchów i oni już, księża egzorcyści mają o wiele łatwiejszą sprawę. I ta pani opowiadała taką historię, ponieważ ona co miesiąc, raz w miesiącu jeździ do Strzelec Opolskich. W Strzelcach Opolskich jest jedno z najcięższych więzień w Polsce. Tam siedzą najwięksi kryminaliści. Najwięksi. To jest takie super więzienie dla najcięższych bandytów. I ona pewnego razu przychodzi na tej portierni, mówią, sensacja wielka, kleryk w więzieniu. Za podwójne morderstwo. Dostał dożywocie. Jak normalny jakiś bandyta, to dobrze, ale kleryk. Ci chłopcy, którzy tam są, mają możliwość z nią porozmawiać. Więc ona tam mówi, głosi pewne rzeczy, prowadzi ewangelizację. Kto chce, może przyjść i kto chce, może z nią porozmawiać. I ona powiedziała, że ten chłopak przyszedł do niej. Chciał wygadać się, bo wiadomo, że ludzie potrzebują czegoś takiego. No i opowiedziała jej, jak to było. Mówi tak. Wychowywała mama, wychowywała mnie sama. Nie wiadomo z jakich przyczyn. Tyle wiedział. I on już od małego, odkąd był dzieckiem, zawsze chciał być księdzem. Już nawet jako małe dziecko sobie tam robił z gazety ornaty, odprawiał msze święte i cały czas marzył tylko o tym, że zostanie księdzem. A mama cały czas notorycznie z uporem maniaka mówiła, nigdy nie będziesz księdzem. Ja na to nigdy nie pozwolę. Ale w końcu skończył szkołę, potem skończył liceum i poszedł wbrew woli mamy do seminarium. Wstąpił do tego seminarium, ale mama cały czas to samo. Przyjeżdżała, mówiła, cały czas wyrażała niezadowolenie i non-stop powtarzała w kółko, nie będziesz nigdy księdzem, ja do tego nie dopuszczę. Ja się na to nie zgadzam. Nawet miała zakaz odwiedzania go w seminarium. Księża przełożeni wydali taki zakaz. No i ten chłopak w końcu po 5 latach już nie wytrzymał tej presji i zrezygnował z seminarium. Ale nie wrócił do mamy. Udał się do innego miasta i tam pracował przez jakiś czas, ale praca się skończyła. I potem znalazł się w środowisku przestępczym, zaczął handlować narkotykami i wchodzić na włamanie. I mówi, raz pewnego razu wszedł na włamanie, włamał się do jakiegoś domu. Wszedł do środka i patrzy, zobaczył dwie kobiety w wieku jego mamy. I kiedy je zobaczył, wpadł w taką wściekłość, w taki szał, że wyrwał nogę od stołu i zabił, zmasakrował obie kobiety, po prostu na śmierć zatłukł na miejscu. Potem jego pamiętał się, co zrobił, zadzwonił na policję. Kochani, jak się czuje ta matka? Tego nie wiem. Ale zobaczcie, jaką słowo ma moc. Co potrafi zrobić z życiem człowieka. Słowo, ja się z tym nie zgadzam. I ono się dzieje. W mojej rodzinie był taki przypadek. Moi przodkowie przyszli z Węgier, jeszcze za czasów austro-węgierskich. Osiedlili się ze strony taty, osiedlili się pod Andrychowem. Kupili posiadłość. I rodzina, która wcześniej tam była, musiała opuścić to miejsce. Jak oni opuszczali to miejsce, to wtedy powiedzieli im, życzymy wam wszystkiego, co najgorsze. Przeklinamy was, przeklinamy tę ziemię. i po prostu bardzo mocno im zbożyczyli. Co się potem działo? Potem okazało się, że bardzo silne przekleństwo zaciążyło na tej ziemi. Po prostu nic się nie udawało. Jak rodziny wtedy były wielodzietne, tam na 8, 8, 10 dzieci dwoje ożeniło się, reszta to wszystko się porozpadało. W czasie II wojny światowej, kiedy Rosjanie przechodzili, złośliwie zostawili granat odbezpieczony za doniczką na oknie. Ktoś tam poruszył tą doniczką, granat wybuchł, zginęły dwie osoby, a jednej z ciotek mojego taty urwało rękę i do końca życia była z protezą. Moi drodzy, cały czas jedno wielkie nieszczęście. Ktoś tam wybudował dom, nie dokończył. Chciał się ożenić. Wszystko się sypało. Nawet tam cyganie mieszkali przez jakiś czas na tym terenie, ale po paru latach się wyprowadzili. Ta ziemia naprawdę była przeklęta. Jak to się skończyło? Otóż kiedy ja się o tym dowiedziałem, ponieważ tak się złożyło, że Pan Bóg pokierował w bardzo ciekawy sposób mojej drogi i byłem na wielu takich sesjach z księżmi egzorcystami z całego świata, pojechałem tam i jeszcze żył wtedy wujek Bronek, wujek mojego taty. W imieniu całej rodziny wybaczyliśmy tym ludziom i ja odmówiłem bardzo prostą modlitwę nad tym miejscem. Bardzo prostą. Powiedziałem: Panie Jezu, w Twoje imię, władzą, którą otrzymałem w sakramencie święceń, przerywam, przecinam, przełamuję i unicestwiam wszelkie przekleństwo, które spoczywa na tej ziemi, na tych ludziach, w jakikolwiek sposób związanych z tą ziemią i tą rodziną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokropiłem to wodą święconą i tyle. Kochani, wszystko się zmieniło. Już minęło ileś lat, już kilkanaście lat minęło. Już jest zupełnie inaczej. Jest kolejne pokolenie, ludzie są szczęśliwi, podbudowali domy, mają pracę, mają zdrowe dzieci. Wszystko się układa. Moi drodzy, moc przekleństwa jest niesamowita. I dlatego Jezus mówi: na podstawie słów Twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Ta sama pani Jadzia Choroszy mówiła, opowiadała taki przykład, że idzie kiedyś przez ulicę miasta i widzi, że idzie jej koleżanka. Pyta się: gdzie idziesz? Do kościoła. To była taka godzina koło południa, wtedy nie ma żadnej mszy świętej. A po co tam idziesz? A idę zapalić świeczkę, żeby mój mąż, chyba Stasiu mu było na imię, skapał jak ta świeczka. Poszła do kościoła zapalić świeczkę, żeby jej mąż skapał jak ta świeczka. Ona była w szoku. Co się potem okazało? Rzeczywiście, minęło 3 miesiące, chłop umarł. Nagle. Ale ona kapała przez 7 lat. Nagle dostała wylewu, znalazła się na łóżku, trzeba się nie było opiekować. Potem była stopa cukrzycowa, ucięli jej nogę. W straszliwych cierpieniach 7 lat konała. Bo przekleństwo, kiedy rzucasz na kogoś, ono do ciebie wraca. Jeżeli ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, to wraca, to jego to nie dotknie, a w ciebie uderzy ze zdwojoną siłą. Moi drodzy, to są bardzo poważne rzeczy, o których teraz mówię. I teraz musimy sobie zrobić taki dobry rachunek sumienia, jak to jest. Teraz słysząc to, co powiedziałem, zastanów się, czy na Twoim życiem, na Twojej ziemi, nie wiem, firmie, przedsiębiorstwie nie ciąży jakieś przekleństwo. Kochani, przekleństwo naprawdę jest. Do tego stopnia, że na przykład uczniowie w miastach większych praktykują coś szokującego, idą do jakichś czarowników, do takich okultystów i zamawiają, żeby na przykład nauczycielka od polskiego złamała nogę. Idą, płacą tam 50 zł, ten odprawia jakieś tam rzeczy i rzeczywiście coś się złego dzieje. Ta nauczycielka, jeżeli oczywiście nie żyje w stanie łaski uświęcającej, to ją dosięgnie. Młodzi wiedzą, jak to robić. Tylko jakie są tego konsekwencje? I kochani, jeszcze jedna rzecz szokująca, bardzo ważna. Jest taka choroba społeczna, mówią teraz, nazywana depresją. Różne są opinie na ten temat. Bardzo wielu ludzi na to choruje. Co jest dziwne, kiedy to jest choroba teraz, dobrobytu, bo takiego dobrobytu nie było nigdy. Jak była II wojna światowa, nikt nie chorował na depresję, chociaż było pod cały czas zagrożenie życia. I powiem wam teraz nie swoją opinię, ale jednego z bardzo znanych kapłanów, księdza Rufusa Pereiry. On był wiceprzewodniczącym Światowego Stowarzyszenia Egzorcystów, a tylko dlatego wiceprzewodniczącym, że był w Indiach i nie był w Rzymie, bo ojciec Gabriel Amort był przewodniczącym, jako że był na Watykanie. Już ani jeden, ani drugi nie żyje. Śmierć księdza Rufusa przeżyliśmy niesamowicie. Powiem wam, my kapłani, którzy posługiwaliśmy modlitwą, posługujemy modlitwą uwolnienia, przeżyliśmy to tak, jakby umarł ojciec święty Jan Paweł II, coś podobnego. Człowiek niezwykłej pokory, niezwykłej mocy. On jeździł po całym świecie i mówił różne konferencje. Między innymi dwa razy w roku spotykał się z włoskimi psychiatrami. I on twierdził, że depresja nie jest chorobą, tylko stanem, tylko symptomem choroby duszy. Każda depresja jest inna, ale to nie jest choroba, tylko stan, brak pewnej rzeczy. I on to tłumaczył w ten sposób, że każdy człowiek potrzebuje oprócz jedzenia, witamin, pokarmu, powietrza, tlenu, aby funkcjonować, rzeczy nadprzyrodzonych, zewnętrznych. Tak jak samochód kupujesz, no to kupujesz samochód, ale tankujesz go gdzie indziej. Samochód potrzebuje zewnętrznej rzeczy, taką jak jest paliwo. I tego nie dają w fabryce, tylko to daje rafineria. Tak samo człowiek, aby funkcjonować, musi mieć nadprzyrodzoną cnotę nadziei. Już samo słowo nadprzyrodzona to znaczy zewnętrzna, duchowa. Kiedy człowiek jest w relacji z Bogiem, kiedy się modli, kiedy ma otwarte serce na Niego, wtedy Bóg daje mu nadprzyrodzoną cnotę nadziei. I wtedy wszystko funkcjonuje prawidłowo. Natomiast kiedy ksiądz Dominik Chmielewski mówił o przekleństwie, jeżeli ciąży przekleństwo na Tobie jako osobie, to Słowo Boże mówi, utożsamia to. Objawy są podobne co depresja. Ja powiem szczerze, no nie bardzo wiedziałem, jak to się bierze, aż nagle posłuchajcie. Jeremiasz 17 rozdział. To mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i w ciele upatruje swą siłę. Przeklęty, który co? Pokłada nadzieję w człowieku, czyli albo w kimś, albo w sobie, bo ja też jestem człowiekiem. I w ciele upatruje swą siłę, czyli co? Fitness, wszystko to, co teraz jest, kult ciała. I dalej, a od Pana odwraca swe serce. Czyli Pan go nie interesuje. I co jest dalej? Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. I to jest klucz. Jest podobny do dzikiego krzaka na stepie i nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Jaki jest pierwszy objaw depresji? W ogóle jak to działa? Kochani, depresja działa tak, jak tu powiemy, że czuję coś takiego, że mam jakiś sukces, nie wiem, zdam egzamin na piątkę. Uda mi się dostać, nie wiem, kredyt, wygrać w totolotka, nie wiem, zrobić coś dobrego, dostać pochwałę. I co? I w ogóle tego nie czuję. Nie mam żadnego poczucia sukcesu. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. To jest to. Jak lekarze to leczą? Psychiatrzy próbują leczyć to dopaminą. Dopamina to jest taka substancja, która odpowiada za poczucie sukcesu, nagrody. Ale wiemy doskonale, że to ma, jak dostaje się te lekarstwa, jakbyście przeczytali ulotkę, to trzeba bardzo delikatnie i uważać, bo mogą być straszne skutki uboczne, łącznie z psychozą. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Co to jest? To jest depresja. Jaka przyczyna? Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Kochani, psychiatra nie może powiedzieć, słuchaj, odwróciłeś od Pana swe serce, pokładasz nadzieję w człowieku i w ciele upatrujesz swą siłę. Zmień to. Lekarz musi dać proch, lekarz musi stwierdzić, co to jest i dać jakiś środek. Kochani, spróbuj, jeżeli doświadczasz takich rzeczy. Oddać to Jezusowi. Kochani, ja nie jestem lekarzem. Ja mówię to, co powiedział ktoś, żeby tutaj, proszę nie myśleć sobie, że ja zjadłem wszystkie mądrości. To są moje przemyślenia, ale wiem jedno. Wiem jedno, że bardzo wiele osób po modlitwie uzdrowienia zostało uzdrowionych z depresji. I mógłbym wam tutaj przedstawić kobietę, która mogłaby o tym powiedzieć. Po utracie syna była w bardzo ciężkiej depresji. Po krótkiej modlitwie wszystko minęło. Odstawiła leki antydepresyjne, jest szczęśliwą, funkcjonującą kobietą. Tylko, że ona się boi, jest nieśmiała i się wstydzi. Nie powie tego. Ponieważ to trzeba mieć odwagę stanąć przed ludźmi i powiedzieć. Niektóre osoby może wiedzą, o kogo chodzi. Moi drodzy, naprawdę, to jest jakoś, nie wiem, Pan Bóg jakoś tak pokierował w tym wszystkim, że bardzo wiele osób w czasie takiej modlitwy zostało uzdrowionych z depresji. Więc jeżeli masz, jeżeli doświadczasz takiego stanu, który możesz określić jako depresja, to co? To po prostu zrób to, co trzeba zrobić. Wejdź w te rekolekcje głęboko i przyjdź jutro na modlitwę, na nabożeństwo o godzinie 19, gdzie będziemy się o to modlić. To jest też bardzo ciekawa historia. Kiedyś, wiecie, że każdy ksiądz, jak ma prymicję, to przygotowuje taki obrazek prymicyjny. I na tym obrazku prymicyjnym zawsze jest jakieś hasło, tam jakiś cytat z Pisma Świętego. I powiem wam, ja nie byłem kimś, kto już tam miał przemyślane, wymyślane coś. Po prostu sobie myślę, no musi być, to trzeba coś wymyśleć, trzeba jakiś znaleźć. No gdzie szukać? No więc powiem wam, najlepiej na obrazkach innych księży, nie? Mieliśmy tam w seminarium parę tysięcy obrazków różnych księży. No i szukam, oglądam, żaden mi nie pasuje, słuchajcie. I w pewnym momencie wpadł mi jeden. Nie wiem dlaczego do dzisiaj. Po prostu dla mnie szok. I mówię, ten. A dlaczego? Nie wiem. Musi być ten. I dopiero po latach Pan Bóg mi pokazał. Dopiero po 15 latach kapłaństwa zrozumiałem, że to nie był przypadek. Hasło na moim obrazku to było Rzymian 15:13. A Bóg dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, byście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. I co się potem okazało? Pan Bóg tak pokierował moim kapłaństwem, że to się realizuje. Że kiedy Pan Bóg jakoś, nie wiem, tak pokierował tym wszystkim, że ta moja posługa jest ustawiona w tym kierunku. I bardzo wielu ludzi zostało uzdrowionych z depresji. Ja uważam, to nie jest opinia, ja nie jestem, jeszcze raz powtarzam, nie jestem lekarzem. Ale wiem, że to działa. I zgadzam się z tym, co mówi ksiądz Pereira, że depresja nie jest stanem psychicznym, chorobą psychiczną, tylko brakiem nadprzyrodzonej cnoty nadziei, czyli symptomem choroby duszy. Kochani, co trzeba zrobić? Jakie jest zadanie na dzisiaj? No więc tak, jeżeli przeklinaliśmy kogoś, czyli wyrażaliśmy złe słowa na czyjś temat, jeżeli komuś, nie daj Boże, życzyliśmy śmierci, jeżeli, nie daj Boże, życzyliśmy wszystkiego, co najgorsze, mówiliśmy komuś, że go nienawidzę, mówiliśmy iść do diabła, musimy to wszystko odwołać. Tak samo krzyż, świeca, Panie Jezu, odwołuje to przekleństwo, to, to i to. Jeżeli przeklinali Ciebie rodzice Twoi, a są komunikatywni, to możesz do nich podejść i powiedzieć: tato, mamo, bardzo Was przepraszam, ale bardzo Was proszę, abyście odwołali te słowa, które powiedzieliście. Tu chodzi o ich dobro. Tu nie chodzi nawet o Twoje dobro, bo niezależnie od wszystkiego to zostanie jutro złamane. Tylko, że jeżeli oni nie odwołają tych słów, to to będzie ciążyć na nich i mogą mieć problemy z wejściem do nieba. Dlatego tylko tyle. Poproś, mamo, proszę Cię, tato, proszę Cię, odwołaj te słowa, które mówiłeś przeciwko mnie. Nawet w złościach, nawet po pijanemu. To nie ma najmniejszego znaczenia. Słowo padło, ono się dzieje. Ono nie wróci. Ono ma moc. Jeżeli rodzice nie żyją, to co wtedy? to wtedy po prostu wybacz im i poproś Pana Jezusa, aby im darował. Powiedz, że Ty darujesz im te słowa i zwalniasz ich z odpowiedzialności. Być może to im jest potrzebne, być może siedzą w czyśćcu do tego aktu. I jeżeli ten akt wypowiesz, to być może oni zostaną uwolnieni i pójdą do nieba. Tego nie wiemy. Dlatego, kochani, niech Duch Święty was prowadzi w tym kolejnym zadaniu, które mamy na dzisiaj. Amen.